Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Minęła godzina 13.10, więc jak codziennie spotykamy się w audycji Gość Dnia. Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem po dość długiej przerwie będzie Arnika Bytner-Siwek, czyli psychoterapeutka. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Arnika dzisiaj przyszła do naszego studia w pięknej koszulce z napisem Tu żyje miłość i my dzisiaj nie będziemy rozmawiać o miłości, ale mamy nadzieję, że te tematy, które będziemy poruszać, będą dążyły do miłości w jakiś sposób, prawda?
Tak. Wiesz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia, więc wszystko się wpisuje. Tak, faktycznie, koszulka moja też, hasło na koszulce wpisuje się w ten temat.
Tak, więc dążymy do miłości, ale naszym dzisiejszym tematem będzie troszeczkę przeciwność, czyli samotność. Mm-hmm. Bardzo ciężki temat, który chcemy poruszyć, bo jak już Państwo, jeśli Państwo słuchali naszych poprzednich audycji, staramy się poruszać tutaj ciężkie tematy. No i Arniko, właśnie o samotności dzisiaj. Jak byś rozpoczęła ten temat? Jak go ugryziemy, od której strony?
Od samotności do miłości, tak? Nawiązując do tego, co powiedziałeś. Wiesz co, myślę, że możemy chwilę się zastanowić nad przyczynami, dlaczego tak mówimy, mnie się rzucają w uszy teraz takie hasła, epidemia samotności, samotni wśród tłumu, więc myślę, że na początek warto, żebyśmy się zastanowili nad tym, dlaczego tak się dzieje, nie? Że pomimo tego, że otacza nas tyle ludzi, wielu z nas, mówię ludzi, bo to nas łączy, odczuwa samotność. Ja jak o tym myślę, to trochę myślę o tym, do czego nas świat zaprasza. Że żyjemy w pośpiechu, w takim, myślę, że w coraz większym takim kulcie rywalizacji, takiego bodźcowania ciągłego, a nasz układ nerwowy ma pewną pojemność. Więc jak dajemy się zapraszać do takiego pośpiechu, do takiego stylu życia, bo to jest promowanie pewnego stylu życia. A my nie jesteśmy niezniszczalni, młodzi ludzie też nie są niezniszczalni, wbrew temu, co czasem o sobie sądzą, to trochę taka omnipotencja, nie? To jak po takim dniu człowiek wraca do domu, to no, ten układ nerwowy zaczyna się buntować i on jakby przechodzi w taki tryb przetrwania. I tam nie ma miejsca, nie ma zasobów już na to, żeby być w kontakcie, więc najczęściej w tym zmęczeniu ludzie się wycofują z kontaktu, czyli wycofują się z połączenia z drugim człowiekiem, nawet jeśli nie wiodą samodzielnego trybu życia, nie? Tylko są, nie wiem, mają rodzinę, czy mieszkają z jakimiś przyjaciółmi. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o relacjach, ja wtedy się powoływałam na niejakiego Johna Bowlby'ego. To był taki gość, który badał istotę, rolę więzi w naszym życiu. I zarówno on, jak i jego współpracownicy po wielu badaniach doszli do wniosku, że połączenie z drugim człowiekiem, więź z drugim człowiekiem jest istotą, tak naprawdę istotą naszego przetrwania, że my mamy to biologicznie wdrukowane, że potrzebujemy być w relacji, w połączeniu z drugim człowiekiem i to nie chodzi o liczbę, to nie chodzi o to, że ja mam, wiesz, mieć tłum ludzi, tylko to chodzi o kilka istotnych osób, ale chodzi o to, że ta więź, mówimy wtedy o takim autentycznym kontakcie, nie? Że ludzki mózg koi drugi ludzki mózg. Druga para oczu, druga para uszu, więc to nie chodzi o to, żeby być ze sobą ciałem, ale chodzi o to, żeby być w tym połączeniu, nie? Że wtedy, kiedy ja mam takie poczucie, że jestem widziana, słyszana, że jestem ważna dla drugiego człowieka, to tworzy tą autentyczną relację. I my to mamy od początku, od urodzenia do śmierci. I to dowodzi, że my nie jesteśmy samowystarczalni. Jesteśmy współzależni od innych ludzi. Nie? Natomiast jak mówimy o tym stylu życia, to myślę sobie, że też bardzo charakterystyczne jest to, na ile dajemy się zwieść takiej łudzie mediów społecznościowych. Nie? Że tworzenie wizerunku swojego w mediach społecznościowych, koncentrowanie się na, nie wiem, na lajkach, na wyświetleniach, nie wiem tam, jakie są jeszcze parametry tego, bo ja owszem korzystam z Facebooka, ale na tym się zatrzymałam, więc i to też daje, popatrz, taką ułudę tego, że jestem w relacjach, mam nie wiadomo ilu znajomych. Jakiś czas temu byłam na koncercie, który towarzyszył zakończeniu konkursu poetyckiego. I wiersze, które zostały nagrodzone, były odczytywane przez aktora. I zapamiętałam frazę z jednego z wierszy. Nawet nie wiem, czy to był ten, który wygrał. Jest mi trochę niezręcznie, bo nawet nie wiem, kto był autorem, czy autorką. Wydaje mi się, że to była kobieta. Zapamiętałam, ponieważ i to dzisiaj myślę, że jest warte przytoczenia, bo jest to wpisane w temat, o którym rozmawiamy. Coraz więcej ludzi do lajkowania, a coraz mniej do wspólnych spacerów po lesie. Nie? Że coś w tym jest. I to nas też odsamotnia.
No właśnie, czyli jeśli mówimy o tym stylu życia, jak wiele tych relacji zatrzymuje się w internecie? Coraz więcej ludzi poznaje się w internecie, ale nie każdy przekuwa później tą internetową znajomość na realne życie.
Tak, tak. I ja mam też takie doświadczenia, jak ludzie przychodzą i to tak jak rozmawialiśmy przed audycją, to jest wiele młodych ludzi, którzy doświadczają takiego poczucia osamotnienia. I wchodząc w takie relacje wirtualne, mają taką iluzję, nie? Taką ułudę tego, że tworzą relacje, ale poczucie osamotnienia świadczy o tym, że ten głód emocjonalny jest, czyli tego realnego połączenia z drugim człowiekiem nie ma. Wiesz, myślę sobie też jeszcze, jak mówimy o stylu życia i o... To też chyba przy okazji którejś naszej rozmowy o relacjach ja się odwoływałam do takiego filmu Szwedzka teoria miłości. I dzisiaj jeszcze raz to do tego się odwołam, ale wiesz, w takim kontekście tam jedną z osób, która to komentuje, jest nieżyjący już cudowny profesor Bauman, który fajnie różnicuje właśnie tą niezależność, która jest promowana i która, no my nie jesteśmy niezależni, no nie jesteśmy niezależni i to warto sobie powiedzieć, że biologia nas tak ukształtowała, że potrzebujemy drugiego człowieka do tego, żeby się czuć dobrze. Natomiast świat nas zaprasza do tego, żeby być niezależnym i on fajnie różnicuje niezależność od autonomii, nie? Że to nie jest to samo, że w autonomii, jeśli ja dbam o swoją autonomię, to ja podejmuję takie decyzje dotyczące siebie, ale ja tam uwzględniam drugiego człowieka. Natomiast jeśli ja się daję zwieść temu, o czym mówi świat, nie? Że bądź niezależny, to jest trochę tak, że ja się daję zapraszać do takiej koncepcji, bądź sobie sam, tam sterem, okrętem, żeglarzem, tak? I tam wszystkim sam. No a tak jak mówię, my nie jesteśmy biologicznie do tego stworzeni. Więc, a mało tego, myślę, że wiesz, jak rozmawiamy o niezależności i o tym, że my potrzebujemy drugiego człowieka, to myślę sobie, że tam jest jeszcze takie ryzyko, że jak ja żyję w takim otoczeniu, że mówią mi, bądź niezależny, tak, jesteś dorosłym człowiekiem, no to nie potrzebujesz już połączenia, a nagle się okazuje, że ja potrzebuję drugiego człowieka, że ja potrzebuję czuć, tak, że jeśli nie czuję drugiego człowieka obok siebie, to czuję głód emocjonalny, to jest bardzo wysokie ryzyko, że w człowieku pojawia się wstyd. No bo jak to jest, nie? Że ja tak czuję, a tu świat naokoło mi mówi, że jest inaczej. A wstyd ma to do siebie, popatrz, że my jak odczuwamy wstyd, to najczęściej zostawiamy go w sobie, nie? No wstyd ma to do siebie, że nie wypowiadamy go głośno, nie? I ja dlatego bardzo lubię taką metaforę, jeśli chodzi o wstyd. Mnie się to trochę kojarzy z pleśnią, nie? Pleśń też ma to do siebie, że ona się rozmnaża wtedy, kiedy jest ciemno. I jeśli my sobie na to pozwalamy, to popatrz, że oblepiamy się tym wstydem i w ten sposób też się odłączamy i odsamotniamy od ludzi. I to jest trochę takie błędne koło. Nie? Więc korzystając z tego, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia, to swoje szczęście budujmy w połączeniu z drugim człowiekiem. Nie? Też tak jak sobie, jak patrzymy na statystyki, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia, to samotność jest jednym z takich czynników ryzyka, jeśli chodzi o choroby wszelakie. Nie tylko choroby psychiczne, ale również somatyczne. Kiedyś uważano, że konsekwencją depresji jest samotność, a w tej chwili już wiemy, że samotność, poczucie osamotnienia, odczuwanie samotności jest jednym z czynników ryzyka, nie? Że jak ludzie czują się samotni, odłączają się, no i człowiek zaczyna chorować, zaczynają chorować emocje, zaczyna chorować dusza.
Zdecydowanie. Ja też przed naszą audycją myślałem o rodzajach samotności. Tak przeanalizowałem sobie gdzieś swoje otoczenie i udało mi się wyodrębnić, takie według oczywiście moich spostrzeżeń, trzy różne typy tych samotności. Jest to, gdzie ludzie są po prostu samotni, gdzie nie mają nikogo bliskiego, żadnej osoby, z którą mogą porozmawiać, tak jak często starsi ludzie cierpią na ten rodzaj samotności. Drugim rodzajem jest osoba, której brakuje drugiej połówki, po prostu brakuje miłości, związku, relacji, ale jest też trzeci typ i ten chyba najbardziej mnie ciekawi, gdzie teoretycznie osoba ma wszystko, ma rodzinę, ma wszystko, czego jej potrzeba, teoretycznie oczywiście, a czuje samotność w tym wszystkim.
No właśnie, wiesz, no to tak jak mówisz, chociaż ja odniosę się do tego pierwszego typu, tak jak mówisz, że nie ma nikogo i to jest często charakterystyczne, jeśli chodzi o ludzi starszych, to wiesz co, paradoksalnie ludzie starsi mają większą łatwość w tworzeniu wspólnot i w gromadzeniu się, no właśnie, szukaniu tych połączeń, i badania też o tym mówią.
Ale to wydaje mi się, że to też wynika z tego właśnie, w jakich oni czasach się wychowywali, jak ich życie kształtowało, a jak kształtuje teraz tych młodych ludzi.
Jasne, dlatego, że to są ludzie nauczeni obecności. Nie? To nie są ludzie przyzwyczajeni do tego, że jak, nie wiem, odruchowo sięgają po telefon. Popatrz, można być z drugim człowiekiem, być, patrzenie w oczy, to kontakt wzrokowy to jest jedna z rzeczy, ale to niekoniecznie jest tylko kontakt wzrokowy, nie? Ale ja jestem z tobą tu i teraz, koncentruję się na tym, co w tej chwili wnosimy, o czym rozmawiamy, nie? Jakby moje myśli nie odpływają gdzieś i to jest jedna rzecz, a z drugiej strony mogłabym co jakiś czas sięgać po telefon i wtedy też nie jestem obecna, nie? Bo ja wtedy za każdym razem, kiedy patrzę w ekran, przerywam połączenie. Więc tak, można powiedzieć, że faktycznie to są ludzie, którzy są nauczeni obecności, więc nawet jeśli nie mają rodziny, tak, bo różnie się los potoczył i oni wiodą samodzielny tryb życia, to są bardziej skłonni, mają większą przestrzeń i większą motywację do tego, żeby tworzyć wspólnoty, czyli tworzyć połączenia. Natomiast w tych dwóch pozostałych przypadkach, to myślę, że tam przyczyny są różne. To trochę tak jak mówiliśmy, tak? Jak żyjemy w pośpiechu i nie wiem, wracamy do domu, to nasz układ nerwowy wchodzi w tryb przetrwania i on nie ma zasobów na to, żeby być z ludźmi. Ale może być też tak, że wiesz, ktoś doświadcza lęku przed bliskością, nie? Że w tych swoich pierwszych relacjach, no najczęściej z rodzicami czy z opiekunami, nie doświadczył więzi, relacji bezpiecznej, tylko tej pozabezpiecznej i na przykład doświadcza lęku przed bliskością i zamiast wchodzić w relacje, no to trochę uruchamia jakieś przeróżnego rodzaju mechanizmy obronne i w lęku, nie wiem, przed brakiem akceptacji, czy właśnie przed bliskością, czy też przed porzuceniem, decyduje na taki samotny tryb życia. Nie? Cierpiąc przy tym, ale się odłączając od ludzi. Więc jednym z takich takich działań na rzecz bycia z ludźmi jest niewycofywanie się z życia towarzyskiego, z bycia z ludźmi, nawet jeśli jest to pewnym rodzajem niewygody, tak, bo nie wiem, brakuje mi umiejętności, czy odczuwam lęk, to jednak mimo wszystko, życie dorosłe trochę na tym polega, nie, że nie zawsze jest przyjemnie, że czasem jest jakiś rodzaj niewygody, ale wtedy jest taka szansa, że ja nabywam te doświadczenia, że ja sprawdzam, w których momentach jest mi łatwiej z drugim człowiekiem, a w których trudniej, nie, ale się nie odsamotniam, nie odłączam się. Mhm.
Wiesz co, Arnika, mi też cały czas po głowie chodzą takie słowa, gdzieś przeglądając internet trafiłem na nie, nie pamiętam kto jest autorem tych słów, ale jest, tak brzmi ta wypowiedź, że jest coś gorszego od samotności, być z kimś i czuć się samotnie.
Wiesz co, to przychodzi mi, to przychodzi mi do głowy, przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Właśnie lęk przed bliskością czy odrzuceniem, czyli to, co ja mam w sobie, nie? Że ja jestem z kimś, ale nie potrafię z nim stworzyć połączenia. I to może wynikać z tego, ale to może też wynikać z tego, że ja mam jakieś swoje oczekiwania. I nie potrafię tych oczekiwań dopasować do rzeczywistości. Dla mnie samotność jest też poczucie samotności, tak? Bo o tym mówimy. I ten przykład, który ty podajesz, że jestem z kimś, a i tak odczuwam samotność. No to na ile ja siebie znam? Wiesz, na ile ja wiem, czego ja potrzebuję, czego ja pragnę w tym momencie, na ile ja potrafię to wyrazić, jak wygląda moja ekspresja, ekspresja moich emocji, na ile ja to czuję, nie? Że te przyczyny mogą być bardzo złożone. Nie, to myślę, że jest takie bardzo indywidualne wtedy.
A myślisz, że samotność to jest coś, czego momentami potrzebujemy w naszym życiu, czy absolutnie nie?
Absolutnie tak, tylko nie samotność, a bycie samemu. Mhm. Nie? Tak, absolutnie tak. I to też jest, powiedziałabym, w tym obszarze znajomości siebie. Nie? Że ja wiem, czego potrzebuję, że ja potrzebuję połączeń, ale czasem potrzebuję być sama ze sobą. Nie wiem, pomedytować, pooddychać, poreflektować nad sobą. I to jest taki bardzo ważny czas. Wiesz, ja myślę sobie, że samotność jest w pewnym sensie też tematem egzystencjalnym. Ja jestem jednak mimo wszystko zwolenniczką tego, żeby tematów egzystencjalnych, takich jak śmierć czy właśnie samotność, też nie problematyzować. Więc my się rodzimy i jednak mimo wszystko umieramy sami.
Naturalna
rzecz. Tak, więc ten kawałek samotności jest dobrze oswajać ze sobą, nie? Że to jest trochę też takie szukanie równowagi pomiędzy ja i my, tak? I to nieważne, czy to jest w relacji partnerskiej, przyjacielskiej, rodzicielskiej, bo to też są takie kawałki, nie? Że jeśli ja jako rodzic, nie wiem, zlewam się z dzieckiem, to też dla nikogo nie ma z tego korzyści, nie? Więc to jest trochę taki taniec pomiędzy tym, gdzie ja się kończę, gdzie są moje granice, na ile ja potrafię być obecna, bo to też jest o tej obecności. Ja mam wrażenie, że ja to jak mantrę powtarzam, ale trochę tak jest, nie? Że nam jest coraz trudniej być obecnym. Nie ciałem, tylko być obecnym w tu i teraz z człowiekiem, z którym jestem. No bo odpływamy, albo mówię, no ten telefon, telefon czy tablet, no cokolwiek takiego, co mnie odłącza. I wiesz, myślę sobie, że i w relacjach romantycznych, ale też tego jest dużo w relacjach rodzicielskich, nie? Że tej obecności brakuje. A teraz popatrz, jak ja nie potrafię wymodelować swojemu dziecku, no to jest jakby kolejna odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego tak się może dziać. No bo te dzieci dorastają, wchodzą później w relacje, wchodzą w związki, więc jeśli ja jako rodzic nie potrafię dziecku wymodelować obecności swojej, nie? Czyli ja nie jestem obecna w kontakcie z dzieckiem, tylko cały czas jest, albo nie wiem, ja mogę być i bawić się z dzieckiem i być myślami gdzie indziej i ono czuje, że nie ma mojej obecności. Czuję, dzieci to czują. To ja tego nie modeluję wtedy i dziecko się tego nie uczy, jak być obecnym. No i później idzie w świat i tworzy swoje relacje, w których nie potrafi być obecny. To trochę tak jak w tym filmie Szwedzka teoria miłości, gdzie my widzimy ten proces tworzenia kolejnych pokoleń, które są samotne. Mhm. Nie? Bo tam ówcześni włodarze tak sobie wymyślili taki koncept, no i jakby wdrożyli to bardzo aktywnie w działanie społeczeństwa. A umiejętności społeczne to są umiejętności, to jest coś, czego my się uczymy w kontakcie z drugim człowiekiem. Nie? Więc jeśli my tego kontaktu nie mamy, albo od małego dziecka wchodzimy w takie kontakty wirtualne, no to my się tego nie nauczymy. Nie? Pewnie, że moglibyśmy tutaj teraz też rozwijać i to jest oddzielny kawałek, co zrobiła pandemia i co zrobił ten czas, kiedy młodzi ludzie, no właśnie, zamiast nawiązywać i być w relacjach, to siedzieli przed ekranem. No ale poniekąd nie znaleźliśmy pewnie wtedy na ten moment innego rozwiązania, więc ja bym się nie dawała zapraszać do tego, żeby gdybać, co można było zrobić, tylko żeby trochę teraz pokazywać, co jest ważne na ten moment, nie, żeby skoncentrować się na tu i teraz, na pokazywaniu młodym ludziom, jak mogą w tej chwili. Szczególnie, że faktycznie, wiesz, statystyki pokazują, że takie poczucie osamotnienia dotyka właśnie młodych ludzi. Takich tam między 18 a 28-30 rokiem życia. Więc właśnie nie starszych ludzi, bo oni mają pewne umiejętności i oni z nich korzystają. Wiesz, jeszcze jak o tym mówimy, to przychodzi mi do głowy też takie zmiany społeczne, bo kiedyś były rodziny takie wielopokoleniowe, nie? A później wraz z tym, jak społeczeństwa zaczęły się zmieniać, no to taki model społeczeństwa przemysłowego, on pociągnął za sobą model rodziny nuklearnej, nie? Czyli takiej rodziny już nie wielopokoleniowej, tylko rodzice i dzieci. No bo ta rodzina była bardziej mobilna, ona nie musiała być, tak? To trochę o to chodziło. Natomiast no, my jako ludzie, no jak to ludzie, lubimy o skrajności się poobijać, więc to się często wiąże, myślę, do tej pory z takim odcinaniem się od korzeni. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby łapać równowagę, że jasne, ja się mogę odciąć od tego, co mi nie służy, co jest w tych moich korzeniach. Mogę zdecydować, że pewnych rzeczy nie biorę, ale zupełne odcinanie się od korzeni, no wiesz, daje mi, albo nie daje mi właśnie jakiegoś takiego poczucia ugruntowania, osadzenia, tożsamości. A to też odsamotnia, nie? To też nie uczy bycia w połączeniach i w relacjach z drugim człowiekiem. Więc tych czynników, myślę, jest sporo. Tak się zastanawiam, wiesz, to co możemy robić, to na pewno zaczynać od siebie, nie? Czyli sprawdzać, czego mnie brakuje, jak ja sobie wyobrażam nawiązywanie, ale również podtrzymywanie relacji. Bo o relacje trzeba dbać, nie? No, tak jak o dzieci. Ale też jak mówiliśmy o wstydzie, to dla mnie tym drugim biegunem jest odwaga. Czyli jeśli ja czuję, z niektórymi ludźmi czujemy flow, z innymi niekoniecznie, ale ja jakoś tak idę za intuicją, że jeśli, nie wiem, spotykam na swojej drodze człowieka, z którym czuję, że ja tak swoją przyjaciółkę poznałam, my się poznałyśmy już jako dorosłe kobiety i jest flow, to ja gdzieś za tym idę. Nie? Odważnie i tego chyba życzę naszym słuchaczom, żeby dbali o to, co im intuicja podpowiada w kontekście relacji, żeby za tym odważnie szli, nie? Żeby podtrzymywali te relacje, dbali o te relacje, bo ich nie musi być bardzo dużo, ważne, żeby one były jakościowo, nie żeby one nas karmiły, żeby one nas pchały, to jest złe słowo, zapraszały do rozwoju, nie?
Właśnie chciałem cię na sam koniec zapytać o taką pigułkę, jaką byś poradziła w walce w tej samotności, ale wydaje mi się, że właśnie ją nam przedstawiłaś i myślę, że to będzie dobre zakończenie naszej audycji. W ogóle uświadomiłem sobie, że pochwaliłem cię za twoją koszulkę, gdzie masz serduszko i fajny napis, a ja mam skarpetki w serduszka i to nieświadomie. Widzisz, ten dzień szczęścia jednak...
Czyli od samotności do miłości to jest dobre hasło dzisiejszej rozmowy.
Więc zaczęliśmy miłością i kończymy miłością i tą miłością, drodzy słuchacze, właśnie się kierujcie w walce z samotnością, a wierzymy, że tej samotności będzie coraz mniej. Arniko, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoją wiedzą i jak zawsze za ciekawą rozmowę. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była Arnika Bytner-Siwek, psychoterapeutka. Dzięki.
Dziękuję.